Witamy po przerwie w licencji na życie. Gościem programu jest pani Anna Niziołwaga, psycholog biznesu, nauczyciel akademicki. Rozmawiamy o kompetencjach zawodowych. Jak odkryć te kompetencje? Jak odkryć to, że ja będę się dobrze realizować w takim obszarze albo w innym?
To zależy też, z której strony na to popatrzymy. Dlatego, że w cyklu życia mamy różne etapy. I ta aktywność zawodowa, o której chwilkę przed przerwą rozmawialiśmy, dotyczy tego, że pewne obszary są już nam zdefiniowane. To znaczy, że coś już jest dla nas charakterystyczne. I tak naprawdę kształtowanie tych obszarów, rozwój w tych poszczególnych obszarach społecznym, badawczym, artystycznym, konwencjonalnym jest elementem, jeśli my szybko to złapiemy u naszych dzieci, to możemy te obszary rozwijać, tak? Jeśli widzimy, że jest jakaś predyspozycja na przykład do matematyki, no to idźmy w to, prawda? Brnijmy w to. Pewne rzeczy nie będą szły w parze, więc pewne obszary mogą się wykluczać wzajemnie. Więc jeśli jest dziecko, które wyraża większe zainteresowanie logiką, matematyką, czynnościami, które są jakoś tak logicznie poukładane, to po prostu to kształtujmy. Natomiast pani redaktor zadała pytanie, jak to jest, kiedy prawda, oddzielić to, kim my jesteśmy od tego, co otoczenie od nas oczekuje. To otoczenie może być różne. To mogą być rodzice, którzy widzą, że w tym danym obszarze, powiedzmy, są prawnikami i tak, żeby chcieli, żeby ich potomstwo tymi prawnikami w rezultacie zostało. Oczywiście background do tego ma doskonały. Ten młody człowiek. Fenomenalny. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ma opiekę rodziców w dalszym ciągu, pomoc wszelaką, znajomość środowiska i trudno odmówić jakiejś racji takim wyborom. Jeśli jednak dziecko nie przejawia takich zainteresowań, awersyjnie reaguje na te sytuacje, to trochę należy puścić je wolno. Przede wszystkim te dzieci trzeba puszczać wolno na różne sposoby, na różne aktywności, po to, żeby doświadczały jak najwięcej miejsc, z których mogą skorzystać. I tak mniej więcej do tego 20, 18, 19, 20 roku życia jest czas na to, żeby próbować wszystkich rzeczy, łącznie z tymi, do których się, mówiąc kolokwialnie, nie nadajemy. Dlaczego? Dlatego, że powstają nowe połączenia w mózgu i kształtują się zupełnie inne umiejętności. I mimo, że one nie są ukierunkowane specjalnie na bycie lekarzem albo cokolwiek innego, to kształtują w nas pewne postawy moralne, etyczne, dostrzeganie świata nie tylko w tym jednym takim wąskim wycinku. Dlaczego? Bo kompetencje społeczne będą w wielu sytuacjach podstawowymi kompetencjami. Umiejętność nawiązywania relacji, umiejętność utrzymywania relacji, jakby reagowania na konflikty, reagowania na stawianie pewnych granic. Te kompetencje cały czas powinny być kształtowane w dziecku, ponieważ później, bez względu na to, jaką rolę życiową sobie wybierze, zawód mówiąc krótko, wówczas będzie mógł to z tym sobie poradzić. Będzie wiedział, jak podejść do kogoś, jak sformułować wypowiedzi, jak się na coś nie zgodzić, jak poprosić szefa o podwyżkę, jak się zwolnić na przykład z pracy w taki sposób, żeby nie spali za sobą wszystkich mostów. Więc te kompetencje społeczne, emocjonalno-społeczne według Golemana należy rozwijać od najmniejszego. To jest nasz sukces. W dzisiejszych czasach jakby trochę się już odchodzi, jest większe przyzwolenie na to, że jeśli rodzice byli tymi rzekomymi lekarzami, czy prawnikami, czy muzykami, czy nie wiem, radiowcami, jakby odchodzi się od tego. Jest większe przyzwolenie na to, żeby korzystać z zasobów, które ma młody człowiek. I te zasoby są już definiowane w szkole podstawowej. Pierwsza część takiej orientacji zawodowej, na razie na zrębach, zaczyna się mniej więcej od klasy pierwszej do trzeciej, a to, co bardzo będzie charakterystyczne już w późniejszym życiu zawodowym, to mniej więcej czwarta, piąta, szósta klasa. Wtedy te umiejętności, jeśli są już jakoś tak podpracowywane, doceniane, aktywowane, jest więcej tego rodzaju stymulacji, wówczas już wiemy, że to jest jakiś obszar, który niezwykle tej osobie odpowiada. Więc trudno powiedzieć, czy ktoś, kto kończy ósmą klasę, powinien już wybierać swój zawód. W moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu, wchodząc do nowej grupy, do nowej szkoły, do liceum, do technikum, tak naprawdę powinien budować swoje kompetencje społeczne. A to, czy on ma do czegoś talent, jest sprawą, która idzie równym torem. Równym, w sensie jakby równolegle. Więc z jednej strony trzymanie kompetencji, a z drugiej strony wyszukiwanie tego, co w tym młodym człowieku jest na plus. Są osoby, które bardzo mocno mają zdeterminowany swój potencjał i on już jest osadzony. I tak naprawdę my widzimy od początku właściwie taki dzieciak, nastolatek, młoda osoba, jakby widać, czym będą pracowały. Natomiast trudno mówić o tym, że jak kończą szkołę średnią, to wszyscy muszą mieć zdeterminowane, kim będą, na jakie studia pojadą. Nie, dlatego że sporo z mojego doświadczenia, sporo młodzieży, młodych osób daje sobie rok na zbudowanie doświadczenia. Czyli mówi, ja chcę zobaczyć, co w tym życiu jest, żebym mógł wybrać, co ja chcę studiować. To oznacza, że tych doświadczeń wcześniejszych, które już osoba mogła mieć jako tam 16, 17, 18 latek, no trochę nie doznała, albo może było ich po prostu za mało. To znaczy, że ona sobie daje ten rok na to, żeby poznać, jak wygląda świat i nie zdecydować w ciemno, tylko zdecydować z tym, co dla niej będzie akurat aktualne i ważne. Natomiast jak już dokonamy tych wyborów, to drodzy Państwo, ja rozumiem, że kształcenie na studiach jest wybitnie kosztogenne, ale któż z nas nie popełnia błędów? Któż z nas nie odnosi porażek? Domykanie czegoś, co nie ma sensu, bo widzimy, że ten młody człowiek się tam męczy, to nie jest jego. Odpuśćmy. Znajdźmy to, co jest dla niego bardziej bezpieczne. Nie wszyscy muszą robić te rzeczy, które wydawało nam się na początku, że tak będą robić. Po prostu zbierajmy doświadczenie jako młodzi ludzie, doświadczenie, bo potem o ten guzik, o którym pani redaktor wspomniała, to jest być może właśnie wtedy naciśnięty dobry moment, żeby te kompetencje kształtować dalej, te zawodowe, czyli kim być dalej w przyszłości. Ale najpierw komunikacja prawidłowa, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy indywidualnej, umiejętność radzenia sobie z samotnością. Dzisiaj nastolatkowie są bardzo samotni. Wbrew pozorom, że mają dostęp do wszystkiego, ale bywają bardzo samotni. Co pokazała pandemia? Tak? Gabinety terapeutyczne zapełnione po brzegi młodymi ludźmi. Okay? I to nie chodziło o to, przecież zobaczcie, mają cały czas dostęp do technologii. A to nie chodziło o technologię, to chodziło o to, że są zamknięci, że są odizolowani. Bardzo dużo cierpienia w tym wszystkim było. Więc tak naprawdę pamiętajmy, że to, co uznajemy, że każdy z nas to ma, to tak nie do końca jest. To znaczy, że sobie radzimy z różnymi sytuacjami. No jakoś sobie radzimy, ale spróbujmy sobie radzić lepiej, jakoś konstruktywniej. Treningi umiejętności społecznych, czy jakieś warsztaty rozwojowe, czy też dla młodzieży warsztaty, żeby pochodzić i posprawdzać. To nic, że on się tam przez chwilę mniej tym zainteresował. To przynajmniej sobie wykluczył, że to naprawdę nie jest dla niego. Jeśli pograł na tej gitarze, często rodzice mówią tak, no ale kupiliśmy mu gitarę, tak miał grać na tej gitarze i nie gra. No, a my chcieliśmy, żeby on był wirtuozem gitary i tak dalej.
A mu przeszło.
No przeszło. Dlaczego? Dlatego, że zeksplorował ten obszar i powiedział, okej, tyle potrzebowałem, tyle się nauczyłem, pobrzdąkałem coś na ognisku albo na schodach pod zamkiem i dziękuję. I tu się moja przygoda z tym skończyła. I to jest jego święte prawo. Święte prawo. Do 24 roku życia, będąc nawet już tym takim klasycznym torze nauczania studentem, także próbujmy wszystkiego. Jedźmy na Erasmusa, wyjedźmy do innego kraju, zobaczmy, jak to wygląda gdzie indziej. Budujmy swoją świadomość jako młodzi ludzie po to, żeby móc z czystym sumieniem powiedzieć podróże kształcą. Tak? Czyli jakby doznań, budowanie doświadczeń, doznań. I muszę to powiedzieć w tym miejscu, że my dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie nasze dzieci będą przyszłości. Większość dzieciaków, z którymi mam do czynienia, bo czasem mi się zdarza diagnozować kompetencje zawodowe, mówi tak. Na pytanie rodziców, kim chcę zostać, odpowiadają albo nie wiem, albo influencerem. Okay? I może nas to trochę nawet bawić, albo może nas to doprowadzać do rozpaczy, jakim influencerem chciałbym zostać, ale w ich świecie to jest normalna praca. Normalna praca, taką, jaką my byśmy tam rozumieli w swoim czasie odpowiednio wcześniej. Ale dla nich tak to wygląda. Oczywiście, że tak. Okay? A także coś, co istnieje dzisiaj, jutro istnieją już cztery inne warstwy funkcjonowania w tym świecie. I jak mówiłam wcześniej o tym, że to pokolenie trwało 15 lat wcześniej, a teraz trwa 5, to ta różnica wiekowa w umiejętnościach, w postrzeganiu świata skraca się bardzo. I nie wiemy przy tym przyspieszeniu technologicznym, jaki zawód będzie za 3 lata.
Mało tego, do obszaru pracy wkroczyła sztuczna inteligencja. Zatem niektóre artykuły, które czytamy, są napisane po prostu przez sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja studiuje, sztuczna inteligencja ma już obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. Chce założyć rodzinę, tak jak robot Sofia. O tym był oddzielny program. No my się śmiejemy, ale to się dzieje na naszych oczach. Ten robot, który studiuje, kilka dni temu czytałam, radzi sobie w błyskawicznym tempie. W przeciągu kilku godzin skończył kilka kierunków, o ile się nie mylę. Więc sztuczna inteligencja wkracza w obszar pracy, będzie zastępować ludzi, doskonale sobie radząc. Sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana również jako psycholog. Czy pani o tym słyszała? Bo o tym mówili mi naukowcy kształtujący sztuczną inteligencję. Zatem przyspieszamy. Na pewno i ten obszar pracy będzie wiązał się z różnymi innymi wyzwaniami, ale wracając do nas ludzi, naszych ograniczeń ludzkich, które akurat sztucznej inteligencji nie dotyczą, to właśnie umiejętność radzenia sobie z porażką. Mówiłyśmy o tym, że mamy prawo do tego, żeby zmienić zdanie, że to, co robiłem przez 10-15 lat, już nie ma dla mnie znaczenia, nie ma sensu, ja już nie widzę światła na tej ścieżce, nie chcę się rozwijać już w tym obszarze, chcę czegoś zupełnie nowego, ale się boję, bo ktoś może nazwać to porażką, bo mogę sobie nie poradzić z czymś nowym, a już sam fakt porzucenia tego i uznania, że to nie jest moje, że jednak to nie jest moja dziedzina już, może okazać się porażką. To jest zupełnie inne podejście do podejścia amerykańskiego, gdzie ilość założonych firm, na przykład wszystkie doprowadzone do bankructwa, świadczy pozytywnie o takim człowieku, bo on próbuje. A u nas jedna porażka, jedno bankructwo, no właściwie w naszym środowisku w Polsce raczej takiego człowieka wystawia na pośmiewisko. On sobie nie poradził, on zbankrutował. Nadal tak jest?
Właśnie. Na ten problem spojrzałabym trochę z innej strony. Ze strony psychologicznej. A to, co my zrobimy z porażką, zależy od modelu, jaki przyjęliśmy od innych osób, jak postępujemy z porażką. I teraz to nasza praca jako rodziców nad tym, żeby chociażby schować głęboko w kufer wszystkie słowa, które a to porażka, a to masakra, o matko jedyna, prawda? Ten sposób komunikacji nad naszym własnym sposobem funkcjonowania jest modelowany na nasze dzieci. To znaczy, że jeśli mi coś nie wyszło, to mówię, no dobra, nie wyszło mi. Okej, idę dalej. I moje dziecko zamiast myśleć o tym, że mi coś nie wyszło, mówi, mamie nie wyszło i poszła dalej. I ja mu nie muszę powiedzieć, że słuchaj, to jest porażka, każdemu się zdarza, się wydarzyło, no wiesz, coś tam. A on wtedy mówi, okej, coś mu nie wyszło. Oczywiście jest na takim etapie, że się teraz rozpłacze, no bo to jest wiek rozwojowy, gdzie jeszcze się nad tym płacze. Ale potem zbiera się w całość i mówi, no dobra, ale to można tę kreskę narysować od nowa. Więc zacznijmy, może niekoniecznie hołdować bardzo mocno amerykańskiemu stylu, tym stylom bycia, a pomyślmy o tym, co my możemy zrobić. Bo to my kształtujemy tych ludzi, którzy reagują na tę porażkę tak, a nie inaczej. To my jesteśmy nauczeni nazywania rzeczy w sposób przejaskrawiony. Tak? Więc jakby zapominamy często o tym, że jest mnóstwo pięknych słów, które możemy użyć dla stanu naszego napięcia emocjonalnego gdzieś między lękiem a złością, że możemy powiedzieć, że to jest frustrujące, że to jest zaskakujące, że to było zadziwiające. Spodziewam się, że większość z nas takich słów na co dzień nie używa, a to jest adekwatne nazywanie danej sytuacji. Więc jeśli, powiedzmy, dziecko otrzymało, czy nie wiem, powiedzmy, no niech będzie, że dziecko, otrzymało jakąś nie wiem, ocenę, która nie jest najlepsza, no to zamiast powiedzieć, okej, to jest tylko ocena dostateczna. To jest ocena dostateczna, to znaczy, że dostatecznie, ona się tak nazywa, dostatecznie, to znaczy dziękuję, tyle. Natomiast my mamy taki nasz wewnętrzny głos, który mówi, a to porażka. I nasza rodzicielska porażka, no bo przecież to jest moje dziecko. No nie jest jego porażka, no jego porażka może w jakiejś części, ale bardziej moja. My sobie tego nie uświadamiamy. Więc jeśli ja, modelując zachowania i przywracając rozumienie porażki w takim znaczeniu, że mówię sobie, absolutnie obiektywnie stwierdzam, że jedyną porażką to był mój biszkopt ostatnio, ponieważ próbowałam nowego przepisu i uznałam, że zamienienie takiej mąki na taką wyjdzie, nie wyjdzie. To jest jedyna porażka w moim życiu. To, że na przykład, nie wiem, trudno mi się było dzisiaj zebrać rano bo było na przykład, nie wiem, ciężko, długo, brzydka pogoda i tak dalej, to nie znaczy, że ja jestem porażką albo że cała sytuacja to porażka, a nie daj Boże w poniedziałek rano to już porażka na cały tydzień. Też bym zachęcała do tego, żeby myśleć o tym, że jestem tu i teraz. Dzisiaj, w tym momencie, dzisiaj jestem z panią Moniką w studio, a jutro o tej porze będę gdzieś, ale nie wiem gdzie, bo nie wiem, co mi to życie jutro przyniesie, więc ja jestem tu i teraz, więc mówię o tym, co jest tu i teraz. Nie myślę o tym, co było, nie myślę o tym, co będzie. Dlatego ta porażka w Stanach, jakby w biznesie, jest elementem też budowania doświadczenia. Więc to, co ty uznajesz dziś za coś, co jest porażką, jest dla ciebie doświadczeniem, ale to ty z tym doświadczeniem robisz coś negatywnego. To ty to doświadczenie obracasz w coś nieprzyjemnego. Zamiast wyciągnąć lekcję i powiedzieć sobie, okej, to nie wyszło, bo tu strąciłam szklankę, bo postawiłam ją za blisko brzegu, a byłam w pośpiechu i ją zrzuciłam. Nie? Ale osądzam siebie. I w kwintesencji tego wszystkiego, przez taki pryzmat myślenia, wychowania, zachowywania się, komunikowania, taki świat sobie kształtujemy. Należy przyjąć, że jak ja świat nazywam, takim on jest. Jeśli ja nazywam ten świat ciemnych słowach, pozwolę sobie na forum ich nie przytaczyć, państwo na pewno będziecie wiedzieli, o jakie chodzi, to ten świat mi się taki staje. Jeśli ja zaczynam widzieć ten świat, okej, no dzisiaj jest, powiedzmy, słoneczna pogoda, jest mróz, to jest rzeczywiście mróz i jest słoneczna pogoda i tak jest, nic tego nie zmienia. Ale w Polsce to widzenie, to takie trochę już się przełamuje, młode pokolenia to trochę odrzucają, ale nadal jeszcze często się słyszy, o, to takie, wiesz, tam beznadziejne, a co u ciebie? A, no wiesz, stara bieda, nie? Amerykanin tak nie powie. Świetnie jest, położyłem 11 firmę, jest świetnie, mam doświadczenie w tym, jak położyć firmę. W związku z czym sposób podejścia nas determinuje. I jeśli młody człowiek wychowywany jest w takim środowisku, gdzie zamodelowany ma, jakby zaszyty w sobie sposób radzenia sobie z porażką, to jest niezwykły zasób. Ponieważ on w każdym obszarze swojego funkcjonowania, na każdym etapie swojego życia będzie miał genialne podwaliny do tego, żeby korzystać z tego życia i tworzyć najpiękniejsze rzeczy, jakie jest w stanie zrobić. My, jako rodzice, pozostajemy nadal w swojej funkcji rodzica, bo jakby wiadomo, że odpowiadamy, chronimy przed konsekwencjami, nadajemy tych konsekwencji w różny sposób. Ale rzeczywiście to od nas zależy, czy te dzieci potem odniosą sukces, czy nie.
Wracamy do rozmowy w kolejnej godzinie licencji na życie. Rozmawiamy dzisiaj o psychologii biznesu.